Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa Forum Polonijne. To już po raz 19. Nasi rodacy z całego świata skupiają się, by wspólnie wypracowywać wizję przyszłości Polski i Polonii. Polacy na drogach świata to także temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a gośćmi są m.in. pani Renata Cytacka, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu Solecznickiego. Szczęść Boże. Pani Donata Wilk, członek Koła Przyjaciół Radia Maryja w Zurichu. Szczęść Boże.
Boże.
Pan kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Kłaniam
się,
Boże.
Panie kapitanie. I ksiądz Przemysław Karasiuk, przełożony prowincji australijsko-nowozelandzkiej Towarzystwa Chrystusowego pod wezwaniem Świętej Rodziny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tym organizatorem forum jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ale zawsze wraz ze Stowarzyszeniem Morskim Gospodarczym imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Więc panie prezesie, może na początek pan powie o idei tego forum, o tej historii forum, ale także o tym 19. forum, które w tej chwili jest na półmetku.
Jeśli się chodzi o ideę, to nasz znakomity patron Eugeniusz Kwiatkowski, geniusz, którzy zdarzają się często raz na stulecie, w ostatnich latach szczęśliwych II Rzeczpospolitej był inicjatorem zarówno Centralnego Okręgu Przemysłowego, a przede wszystkim, biorąc pod uwagę zapędy niemieckie, jeśli chodzi o wolne miasto Gdańsk i wysokie cła, był inicjatorem budowy Gdyni. Gdynia została zbudowana z wioski rybackiej i stała się tak wspaniałym portem, że kiedy byłem młodzieńcem i studiowałem w Szkole Morskiej w 1959 roku, to wszedł tam stutysięcznik, jeden naówczas z największych statków, Manhattan. Oprócz tego ogromne baseny portowe, znakomity rozkład, no i oczywiście znany wszystkim terminal, gdzie dobijał niezapomniany Batory. Aczkolwiek polskie linie oceaniczne już nie istnieją i Batory też, ponieważ żegluga została zastąpiona przez kruizery. My kontynuujemy myśl Kwiatkowskiego, który również po wojnie, do czasu wielkiej czystki, przez około 2,5 roku kierował resortem i gdyby on się utrzymał, to osiągnięcia nasze byłyby większe, chociaż i tak były niemałe. W komunistycznych warunkach stworzyliśmy flotę handlową, stworzyliśmy flotę rybacką, przemysł stoczniowy. Przykro mówić, że to zostało zaprzepaszczone. A w dziedzinie budowy statków rybackich byliśmy właściwie pierwszą potęgą na świecie, o czym mało kto wie. Właśnie 11 lat temu byłem 24-tysięcznikiem w Montevideo, gdzie stały trzy kutry rybackie polskie, już przeznaczone do sprzedaży, miały kontrakty japońskie na połowy kryla i nasze władze wahały się, co z tym zrobić, i kiedy dowiedziałem się w 2 lata później, że zdecydowano mimo wszystko na likwidację tego przedsiębiorstwa, bo kolejne przedsiębiorstwa rybackie padały. A wyszkolić człowieka w połowie ryb to nie jest tak łatwe, bo on oprócz nawigacji, oprócz trafienia na łowisko musi umieć łowić. Gdyby kapitan był intelektualistą, a nie włączył sondy, gdzie pokazuje ławicę ryb, to go, prawda, załoga wyśmieje, więc zawód rybaka jest szalenie trudny. Trzeba czuć to wszystko. Kapitan Gorządek, człowiek o średnim zaledwie wykształceniu, mówił, że on nie pozwala nawet marynarzom dawać wołowiny, tylko ryby, bo po wołowinie oni stają się wołowaci i źle ciągną cumy i źle ciągną sieci. W sumie, jeśli chodzi o z kolei Polonię, to nasze stowarzyszenie, do którego ja należę 12 lat, zawsze w tej bardzo miłej atmosferze i w rozmowach kuluarowych i w wystąpieniach podkreśla swoją więź, bo żeglując po świecie, ja pływałem 43 lata, czyli 3 lata dłużej niż kapitan Titanica, z tym, że nikogo nie utopiłem, zaglądałem do wielu portów i gdzie tych Polaków nie ma? W Reykjaviku na przykład siostry zakonne mojemu statkowi Vartanes i mojej załodze zaśpiewały kolędy, bo byliśmy akurat w okresie Bożego Narodzenia. Na dalekich morzach w Brazylii, w największym katolickim kraju świata, kiedy pływałem tam, spis ludności pokazywał 196 milionów ludzi, z tym, że jest tam obiektywnie biorąc jeszcze pewna ilość sekt. Ale ten kościół jest taki rozśpiewany, tak niezwykły. Niespełna 40-letni biskupi dyrygują chórem i to w zasadzie jest jak gdyby taki jazz dla kogoś, kto przyjechał i chce posłuchać dobrej muzyki. To jest to muzyka sakralna, ale tak, prawda, ekspresyjna, że właściwie człowiekowi nie chce się wychodzić z kościoła i nabiera takiego mistycznego jakiegoś nastroju. Na Alasce oczywiście są Polacy, a w czasie swojego długiego pływania miałem zaszczyt również być zarówno na Alasce, jak i na Antarktydzie, gdzie statkiem kapitan Leduchowski wieźliśmy wyposażenie dla polskiej stacji arktowskiej, o której teraz się głośno mówi, bo Polacy tam się dobrze spisali. I każde spotkanie każdego roku tworzy jeszcze wiele dodatkowych przyjaźni, a jedno w życiu miałem takie zdarzenie a la James Bond, że w 1977 roku jako młody kapitan odwiedziłem w Rouen, przesiadając się przez Garcin Lazare do Maison Lafitte, siedzibę kultury, gdzie Giedroyć namówił mnie do grzechu. To już było po tak zwanych warchołach z Radomia. Trzeba było przewieźć malutką drukarnię, trochę większą od maszyny do pisania. I ponieważ to była tak odpowiedzialna praca, że trzeba było to zrobić na hasło i na odzew. Więc w szwedzkim kościele protestanckim Svenska Sjoman Kyrkan na Alei Niepodległości w niedzielę wybrałem się tramwajem, bo w samochodzie mogli spisać moje numery. Z lekką adrenaliną wszedłem do kościoła. Koło mnie zaraz przysunął się człowiek o posturze Szweda i powiedział hasło Holm. Odzew był Hoganas. Jest to miejsce urodzenia tego artysty. Szwed przejął walizkę. Ja się chwilkę pomodliłem i wychodząc zasugerowałem później, że przecież Szwedzi, kierowcy szwedzcy, którzy wożą towary i tiry z Isztat do Świnoujścia i vice versa, mogą wozić takie maszyny drukarskie i dostaną 300 koron kary, a ja stracę książeczkę żeglarską, a moje dzieci pójdą do domu dziecka, bo to już zbliżał się stan wojenny. I okazało się, że jak zasugerowałem ten, prawda, sposób, to około 74 właśnie maszyny, które atakują komunizm i rozprzestrzeniają wolne słowo, zostało przewiezione tą drogą, a tylko kilka wpadło, bo w końcu celnicy wcześniej czy później wpadli na ten pomysł. Także zaznaczam i zawsze podkreślałem, że życie miałem jak kolorowy film i jestem przykładem człowieka ekstremalnie szczęśliwego, który trafił się w swoim zawodzie, rozpoczynając od 17 roku życia po maturze w liceum Stanisława Konarskiego w Mielcu. Jak trafiłem na wybrzeże, to już tam pozostałem.
Panie kapitanie, a na forum polonijne jak pan trafił, jak to forum się w ogóle zaczęło, bo w tym roku zbiera się już po raz 19.
Otóż przyjeżdżając kilkakrotnie do Torunia, do telewizji Trwam, zrobiłem 4 albo 5 programów, to znaczy 4 programy samodzielnie o dziełach sztuki, które przywoziłem z zagranicy, które w tej chwili w 4 gablotach jako sztuka 4 kontynentów znajdują się w tak zwanych ogrodach zimowych. A 2 lata temu ksiądz Kazimierz Fac, mój przyjaciel, który był dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Pieniężnie w Szkole dla Kaznodziejów, też jest kolekcjonerem i przyjechaliśmy obaj tu, prawda, zrobić taki program. Wcześniej on mi już powiedział wiele o Polonii, a podczas któregoś z tych programów jakieś właśnie, jak od 12 lat należę, to chyba w 11 roku wstecz, kapitan Wysocki, kapitan Sulatycki i inżynier Wysocki zasugerowali mi, żeby właśnie przyjechać po raz pierwszy w czasie tego forum. Byłem zauroczony atmosferą. Znakomite postacie, tępione zresztą przez mainstream, przyjeżdżały właśnie do Torunia. Ojciec dyrektor jak zwykle witał wszystkich, kończąc sentencją alleluja i do przodu. I wypowiedzi tej emigracji zainteresowanej szalenie, kontaktem z krajem, ale także kultywowaniem polskich zwyczajów, polskiego języka i polskiej kultury. To mnie po prostu urzekło i stąd po prostu przez szereg lat tu przyjeżdżałem z różnymi perypetiami. Natomiast ostatnio właśnie w czasie kongresu wybrano mnie na prezesa, żeby kierować tą instytucją z uwagi na to, że zamierzamy nie tylko kontakty z Polonią, ale chcemy nadzorować i stymulować ogromny projekt połączenia Odry z Dunajem i z Łabą, a także groble niedaleko Braniewa, gdzie rybki z Kaliningradu skażone chemikaliami są dwa razy krótsze od naszych rybek tego samego gatunku. Także chcemy udrożnić Elbląg, który kiedyś przecież był nie tylko znanym portem, ale nawet w okresie komunizmu produkował śruby nastawne, produkował hydraulikę na statki i eksport był bardzo opłacalny, bo był to produkt wysoko przetworzony. I my to wszystko chcemy wspólnie właśnie z nowym rządem realizować, aby Polska rosła w siłę, a przede wszystkim, ponieważ ląd żywi i morze bogaci, jest to nam bardzo potrzebne, żeby, prawda, morze bogaciło nas nadal.
Pani Renata Cytacka jest z nami, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu Solecznickiego. Pani Renato, pani prezes, gdyby zechciała pani też opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu i swojej maleńkiej ojczyźnie.
Dziękuję bardzo. Pochodzę z Litwy. Reprezentuję rejon Solecznicki, w którym się urodziłam. Jakby przedstawić, skąd pochodzę i kim jestem, no to jestem Polką, tak jak i ksiądz, i tu moi rodacy. Ta różnica jest tylko na tym polega, że tu mówimy o Polonii, my tu kategorycznie się odcinamy od tego pojęcia, ponieważ my uważamy, że Polska u nas jest w sercach, nic się nie zmieniło, nam tylko swego czasu Polska wyemigrowała od nas. A my zostaliśmy na dobre i na złe. Najpierw nasi rodzice, dziadkowie, którzy przeszli wielkie doświadczenie poprzez najpierw wojny, wywózki, później okres sowiecki, który bardzo trudny był, nie to porównywanie, czy to w Polsce, czy w innych krajach. Przetrwali te trudne czasy. My urodziliśmy się już w końcówce okresu sowieckiego i kiedy otrzymaliśmy niepodległość, byliśmy z nadzieją, bo w ten czas, jeszcze 80. lata, kiedy powstał Sąjūdis, to w ten czas Związek Polaków na Litwie, powstał najpierw Kulturalne Stowarzyszenie, później Związek Polaków na Litwie, staliśmy razem, wspólnie, na barykadach, z biało-czerwonymi flagami, wspieraliśmy Sąjūdis, myśląc, że tak jak tu w Polsce walczyli nasi rodacy w Solidarności z tym porywem takiej dążenie ku wolności, też my tym byliśmy już przesiąknięci i szliśmy ku tej wolności, żeby oderwać się od tego jarzma sowieckiego i mieliśmy nadzieję, że nam będzie dane żyć w wolnym państwie, a wolnym, czyli reglamentować prawa, które dla nas jakby już teraz są zagwarantowane, czy to w konstytucji litewskiej, czy w prawach międzynarodowych, które Litwa ratyfikuje. Tym bardziej z większą nadzieją jeszcze oczekiwaliśmy Unii Europejskiej, ponieważ te pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości wcale tak kolorowo nie wyglądali. Ponieważ po tym pierwszym roku w zrywie tej niepodległości mieliśmy akt o niepodległości Litwy, który był podpisany również przez naszych przedstawicieli, niektórzy się wstrzymali z decyzją, ponieważ nie wiedzieliśmy, jakie będą dalsze kroki. Do dziś dnia jakby są zarzuty wobec tych naszych przedstawicieli, dlaczego wstrzymali się, dlaczego nie podpisali i tak dalej. Natomiast później wchodzi konstytucja w 1992 roku i rozpoczyna się nasza walka, która trwa nadal. Walka o nasze samostanowienie, walka o naszą tożsamość. My musimy non-stop udowadniać, że my jesteśmy rodowitymi obywatelami, mieszkańcami tej ziemi. Ziemi Wilna, Wileńszczyzny. Myśmy nie przyjechaliśmy na ten skrawek ziemi. My jesteśmy u siebie. Tak wygląda, że ludność, która w sumie napływała z innych regionów Litwy, ludność napływowa, w pewnym momencie stała się bardzo wpływowa. I my non-stop musimy dbać o stan posiadania. Bo w tej chwili, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej, na co też bardzo czekaliśmy, że no jak już będziemy w tej Unii wspólnej wielu narodów, to też będziemy mieli większe możliwości ku temu, żeby być wolnym, być równym, wszystkie te wartości, co niesie Unia Europejska. A tak nie jest. Nasz stan posiadania prawnego non-stop jest uszczuplany. Jeżeli wrócić do początku lat 90., kiedy otrzymaliśmy niepodległość, kiedy rozpoczęła się cały proces reprywatyzacji, to nam na przykład nie uznawano dokumentów własnościowych, ponieważ mówili, ale to są dokumenty innego państwa. No ale jakie dokumenty mogli mieć moi rodzice czy dziadkowie, jeżeli wiemy, że do 39 to była Polska. Więc przez nas na początku do powiedzmy 94-96 roku nie uznawano dokumentów Rzeczpospolitej. Niektóre archiwa przecież wiemy, że wyjechały albo do Moskwy, albo do Grodna. Trzeba poszukiwać dokumentów na zwrot, na potwierdzenie własności. Nazwiska nam przepisali, imiona nam przepisali, nie pozwalają, mimo że traktat obojga narodów zawarty w 1994 roku między Polską a Litwą konkretnie mówi, że mamy prawa do zapisania nazwiska i imienia, mamy możliwość używania języka polskiego w życiu publicznym, mamy możliwość nauczania dzieci w języku polskim. Ale właśnie teraz, w ostatnich 5 latach, powiedzmy największe, najbardziej takie drastyczne działanie władz litewskich sięga po naszych dzieci. Tak jak mówię, własności już nie mamy, nazwiska przepisane. Po polsku nie możemy rozmawiać w urzędach, mimo że powiedzmy w Solecznickim rejonie, skąd pochodzę, 80% to stanowimy my Polacy. W samorządzie mamy zdecydowaną większość naszych radnych. Większość pracuje Polaków w samorządzie i my nie możemy rozmawiać po polsku. Tak naprawdę z naruszeniem. Jeżeli ktoś przychodzi do urzędu, a też pracowałam w urzędzie, to zgodnie z procedurą ja musiałabym mówić w języku litewskim albo poprosić tłumacza. No to absurd. Wiadomo, że starsze pokolenie nie zna języka litewskiego. No bo powiedzmy na przykładzie chociażby mojej mamy, która w tej chwili ma 74 lata, ona urodziła się w 1942 roku. Szkoła na początku była po polsku, ale kończyła już po białorusku, bo na pograniczu białorusko-litewskim się urodziła. Później całe życie korzystała z języka rosyjskiego, bo to był język urzędowy. I teraz mając 74 lata, oczywiście ma trudności z językiem, bo jak otrzymuje pismo z urzędu, to w ten czas telefonuje, prosi o pomoc, ale reszta z sąsiadką rozmawia po polsku. Do kościoła może mówić i modlić się po polsku. Radio, telewizję po polsku. Nie ma takiego potrzeby, żeby starsze pokolenie jeszcze raz nauczać jeszcze jednego języka urzędowego. Więc młodzież nasza pięknie zna język państwowy, nie ma z tym trudności. Natomiast teraz działanie władz Litwy powoduje to, że ogranicza się dostęp do nauki w języku ojczystym. Szczególnie to rozpoczęło się w momencie wprowadzenia ustawy o oświacie w 2011 roku. W ten czas właśnie zaostrzono prawo dotyczące oświaty, przede wszystkim wprowadzając 3 przedmioty nauczania w szkołach ogólnokształcących, gdzie językiem wykładowym jest polski, 3 przedmiotów w języku litewskim. Dodatkowo umocniony egzamin, jakby ujednolicony z języka litewskiego, co jest dla nas bardzo niesprawiedliwe, uważamy, ponieważ dzieci rozpoczęli naukę i pobierali tą naukę na zasadzie, że to był język państwowy, a tylko przez 2 lata musieli nadrobić różnicę programową, a różnica była bardzo kolosalna, bo 800 godzin różnic programowych w 2 lata musieli nadrobić, żeby złożyć ujednolicony język. państwowy. A muszę zaznaczyć, że język litewski to nie jest językiem słowiańskim, z grupy języków słowiańskim, tylko to jest językiem Bałtów i tylko dwa narody używają tego języka, czyli Litwini i Łotysze. I to jest wybrana grupa, która ani do skandynawskiej grupy, ani do germańskiej, ani do innej. Więc naprawdę mamy z tym trudności. Kiedy mówimy, że zgadzamy się na to, że język państwowy trzeba znać i jak najlepiej, zrobię wszystko, żeby moje dzieci znali ten język perfekcyjnie, to tylko dajcie czas, dajcie możliwości. W tej chwili dodatkowym utrudnieniem dla nas, dla Polaków na Litwie jeszcze jest to, że na przykład mimo, że mamy szkolnictwo z językiem polskim nauczania, dzieci mają oczywiście język polski wykładowy, natomiast zabrano dla nas egzamin z języka państwowego, maturę z języka polskiego. Więc my nadal na radach szkolnych podejmujemy decyzje i w większości szkół nasza młodzież składa dodatkowy, przymusowy egzamin z języka polskiego. Mimo, że ten egzamin nie jest reglamentowany do puli egzaminów, żeby później dostać się na studia wyższe. Czyli nie wiem, czy na świecie ktoś jeszcze robi taki krok, żeby zmuszać do dodatkowego jeszcze języka maturalnego, kiedy i tak wiemy, jaki jest trudny etap w życiu maturzysty, kiedy musi złożyć egzaminy inne obowiązkowe. My dokładamy jeszcze jeden egzamin, a ten egzamin nie jest reglamentowany. Jak my mówimy, że skoro dziecko się uczyło, więc musi przejść ten sprawdzian, to po pierwsze, a po drugie, żeby nie spadał poziom języka, bo jeżeli nie będziemy tego przestrzegali, to wiadomo, poziom spadnie, to mówimy, no to proszę o włączenie do puli. Więc mówią, nie, nie można. To w takim razie mówimy, to niech to będzie jako język obcy. Też nie, bo mówi, no to ojczysty. No to, ale nie może chyba być dwóch języków ojczystych. Dziecko nie może mieć. A wracając do języka litewskiego, to skoro dziecko, powiedzmy, szkoły z rodziny litewskiej, idąc do pierwszej klasy i moje dziecko ma już różny start w pierwszej klasie, ponieważ nasze dzieci w większości nie operują takim bogatym słownictwem jak dziecko z rodziny litewskiej. To w takim razie, ile nie pytałam pisemnie urzędników z Ministerstwa Oświaty, w której klasie wyrówna się ten poziom, w której klasie będzie ujednolicona wiedza. Żaden urzędnik nie odpowiedział, bo wiadomo, każde dziecko rozwija się inaczej. Więc tu mamy dużo problemów i ostatni, najbardziej kardynalny problem to jest kwestia akredytacji szkół polskich, szkół mniejszości narodowych, czyli to jest otrzymanie swego rodzaju licencjatu, pozwolenie na prowadzenie szkoły od pierwszej klasy do 12, czyli taki zamknięta cała szkoła ogólnokształcąca. I żeby nam pozwolili, żeby te szkoły przetrwały, bo jeżeli tylko zmniejszają, nie dają akredytacji, to te szkoły przestają istnieć tak naprawdę. I największą batalię w tej chwili staczamy w mieście Wilnie, ponieważ w tej chwili cztery szkoły polskie w Wilnie są zagrożone. To jest szkoła Władysława Syrokomli, szkoła Joachima Lelewela, szkoła Szymona Konarskiego i szkoła w Leszczyniakach. Te cztery szkoły, duże szkoły z wielką i bogatą tradycją miasta Wilna nie otrzymują akredytacji z brakiem jakichkolwiek sensownych argumentów. Bo na przykład, jeżeli chodzi o szkołę Joachima Lelewela, słynna nasza piątka, szkoła, która wychowała dwóch noblistów, kiedy w okresie powojennym w 1947 roku starszacy walczyli za język polski, byli represjonowani, byli wywiezieni na wschód, i obronili tą szkołę z językiem polskim nauczanie w tamte trudne czasy, to my, będąc państwem demokratycznym, będąc członkiem Unii Europejskiej, nie możemy obronić. Słyszeliśmy na posiedzeniu Rady Miasta Wilna, że urzędnicy nie będą mogli patrzeć dla litewskich dzieci w oczy, jeżeli nie będzie pomieszczenia, bo tu chodzi tylko i wyłącznie o budynek. No to w ten czas pytam, a dla polskich dzieci będziecie w stanie patrzeć w oczy? Kiedy rodzice będą musieli zmuszeni do dowożenia do najbliższej szkoły 20-30 kilometrów, bo w tej chwili cała duża dzielnica Antokol w Wilnie zostaje bez polskiej szkoły. I to jest skandal, że to nie do pomyślenia, że w nasze czasy wicemer, czyli to wiceprezydent miasta, przyjeżdża do społeczności szkolnej szantażem, mówiąc, że albo budynek, albo akredytacja. A w tej chwili już po roku widzimy, że ani akredytacji, ani budynku. Czyli naszych dzieci traktuje się jak meble, bo można po prostu przerzucić z jednej dzielnicy do drugiej. I to jest skandal, bo to nie jest dopuszczalne, nie rozmawia się, nie podejmuje się decyzji wspólnej ze społecznością. Obchodzi się w ogóle podstawę samorządności, bo cóż to jest samorząd? Samorząd, czyli my rządzimy. I to do, jeszcze kiedy słyszymy, że litewskim dzieciom to nie można patrzeć w oczy, no, to, czyli oczywiste pytanie, a naszym można. A my chcemy zachować swoją kulturę, bo jeżeli zabiera się dla narodu język, to on przestaje istnieć, bo to język właśnie jest nośnikiem tożsamości, kultury, wiary. Bo my uważamy, że Polak to katolik. Bo jeżeli ktoś przyjedzie na Wileńszczyznę, pójdzie do kościoła na polską mszę, to zobaczy, ile jest osób i porówna na litewską. I dla nas to też jest bardzo ważne, istotne, a szczególnie w tym okresie, w tym roku Miłosierdzie, ponieważ u nas jest obraz Miłosierdzia Bożego, liczymy na to, modlimy się, chodzimy. Jeżeli mamy jakiś wiec czy akcję protestacyjną, to zawsze jest motywowana tym, że czy przed, czy po idziemy do kościoła, że jednak no, mamy nadzieję, że opatrzność Boża będzie z nami i nam wesprze. Oczywiście dzięki tu pomocy państwa mamy nadzieję, że zmusimy polityków, że dla nas nie trzeba wsparcia finansowego, dla nas potrzebna jest polityczna decyzja, polityczny nacisk, egzekwowanie tych praw i wolności, które dla nas już są napisane. Już litewskie rządy przyjęli, ratyfikowali i tak dalej. To wszystko jest pięknie spisane. Tylko trzeba wyegzekwować.
O tym egzekwowaniu być może jeszcze uda nam się powiedzieć. To była sytuacja Polaków na Litwie. Teraz przeniesiemy się do Zurichu. Pani Donata Wilk jest członkiem Koła Przyjaciół Radia Maryja w Zurichu. Tak. Pani Donato, jak tam sytuacja wygląda naszych rodaków?
To znaczy tak, ja jestem nową Polonią, ponieważ ja jestem absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Teraz znalazłam się po tej drugiej stronie jako Polonia, więc mam takie, to można powiedzieć, też porównanie tych dwóch rzeczy. Cóż, ja przyjeżdżając do Zurichu, oczywiście szuka się też tej polskości, ponieważ człowiek jest za granicą, nie zna nikogo, więc stara się wejść w środowisko i też tej trochę polskości mieć koło siebie. Znalazło się właśnie w Kole Przyjaciół Radia Maryja, to koło istnieje, działa bardzo prężnie, więc no, będąc w tym środowisku, oczywiście też się zaangażowałam w miarę możliwości moich i predyspozycji, które tutaj też na uczelni się nauczyłam, więc też staramy się w tym kole działać, organizować. Tutaj wspomnę też o naszych, że tak samo Zurich uczestniczył, kiedy był wyjazd do Brukseli organizowany w ramach obrony Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tak samo i z naszej wspólnoty także pojechaliśmy z transparentami, upominając się i o sprawiedliwość i jak najbardziej tutaj obronę radia i telewizji Trwam, dokładnie na multipleksie. Oprócz tego no, ta polskość jest podtrzymywana przez szkoły polskie, które istnieją przy Polskiej Misji Katolickiej, ale także szkoły przy konsulacie. Są sobotnie szkoły, które trwają od 9 do godziny 15, więc to jest dosyć długi czas i te dzieci rzeczywiście jest bardzo dużo chętnych i rodzice starają się podtrzymywać tam Polskę i żeby to ta tradycja i te korzenie polskie, żeby w tych dzieciach zaszczepiać i wciąż to podtrzymywać. Ja również starałam się uczestniczyć czy włączyć w to szerzenie polskości. Byłam przez 2 lata, uczyłam przy Polskiej Misji Katolickiej również istnieje szkoła, w której uczyłam języka polskiego. I teraz oczywiście w ramach możliwości czasowych też dodatkowo staram się pomagać. No wiadomo, ja też jestem od niedawna, jestem dopiero 4 lata za granicą i mieszkam w Szwajcarii, więc wciąż poznaję czy zapoznaję się z tą działalnością Polonii, która tam już jest od wielu lat. Tak samo tutaj wspomnę, tak samo staram się pomagać w Muzeum Polskim jako wolontariusz. Jest Muzeum Polskie w Rapperswil, w którym możemy właśnie zobaczyć, że że Polacy byli tam już od dawna w Szwajcarii i mamy wspólną historię wraz z Szwajcarami. I oczywiście to muzeum także utrzymuje się z własnych środków i tutaj też potrzebna jest tam pomoc, ponieważ państwo na tyle nie pomaga. Ale kwestia tego, że my też, ta Polonia, która tam jest, stara się aktywnie uczestniczyć i szerzyć tą polskość, zachowując korzenie i tą tożsamość narodową, dzieląc się tym. No, trzeba oczywiście nie wstydzić się tego i mówić, my staramy się, ja również tutaj ze swojej strony, mówić o tym, że jestem Polką i pomimo tego, że mieszkam za granicą, wciąż kocham Polskę i za nią tęsknię.
Dziękuję bardzo. A teraz ksiądz Przemysław Karasiuk, który jest przełożonym prowincji Australijsko-Nowozelandzkiej Towarzystwa Chrystusowego Świętej Rodziny. Księże Przemysławie, jak ta prowincja Towarzystwa Chrystusowego, towarzystwa, które jest szczególnie powołane do opieki nad Polakami za granicą?
Te ślady polskości na antypodach, a więc chyba najdalej od Polski, bo to 16-17 tysięcy kilometrów, są bardzo starymi śladami, bo sięgają czasów Strzeleckiego, który postawił nogę, który nazwał jeden z najwyższych szczytów Australii Górą Kościuszki. To także ślady Polaków, którzy przyjechali do Australii w połowie XIX wieku. Jest taka osada w południu Australii, która się nazywa Polish Hill River. Jest to osada, do której przyjechało około 300 Polaków z miejscowości Dąbrówka w Wielkopolskim za czasów jeszcze zaborów i tam się osiedlili jako ta wielka emigracja ekonomiczna w tamtych czasach. To także i emigracje powojenne. Po II wojnie światowej dość dużo Polaków przyjechało z tak zwanej emigracji dipisowskiej, ludzi pozbawionych swojego państwa, swojej ojczyzny. Oni dotarli do Australii, zostali przez Australię zaproszeni, tam się osiedlili. To także i tak zwane szczury Tobruku, czyli emigracja wojskowa, która po wojnie dotarła do Australii. To także i żołnierze dywizjonu 303. I w końcu ta emigracja solidarnościowa, czasów Solidarności, taka powiedzmy najmłodsza emigracja australijska, bo te późniejsze emigracje już po czasach Solidarności, one były bardzo małe do Australii. Dzisiaj kwestia Polaków, którzy przyjeżdżają do Australii na pobyt stały, to około 400 osób rocznie, które otrzymują wizy pobytu stałego w Australii. To taki obrazek Australii. Do tego jeszcze dochodzi nam obraz Nowej Zelandii, która jest jeszcze dalej od Polski, bo chyba jest najdalej wysuniętą diasporą polonijną. I Polacy w Nowej Zelandii to przede wszystkim dzieci Pachiatuła. To te dzieci, które z Syberii, z Kazachstanu poprzez Iran przyjechały do Nowej Zelandii, które zostały zaproszone przez ówczesny rząd Petera Frasera ponad 70 lat temu, przy udziale również i ambasadora konsula Wodzickiego i generała Andersa, dotarły do Nowej Zelandii, tam się osiedliły i to jest ta główna grupa polonijna, dość starej Polonii nowozelandzkiej. Później oczywiście też była Polonia czasów solidarnościowych, jest i dzisiaj przyjeżdżająca też nieduża grupa Polaków do Nowej Zelandii osiedlająca się na stałe. I oczywiście ta najdalej położona diaspora od Polski, ona ma swoje pewne wyzwania. Wyzwania natury polonijnej, patriotycznej, a także i duszpasterskiej. Bo odległość od Polski powoduje to, że ci ludzie bardzo tęsknią za swoją ojczyzną i może inaczej tęsknią niż ci, którzy gdzieś mają mniej kilometrów do swojej ojczyzny. Ponieważ ta odległość powoduje to, że te kontakty takie bardzo bliskie z ojczyzną, postawienie swojej stopy na nodze na ziemi polskiej, one są troszeczkę rzadsze. W takich naszych rozmowach pomiędzy Polakami w Australii, w Nowej Zelandii wytwarza się taka myśl, że patriotyzm i miłość ojczyzny czasami wzrasta z tą ilością kilometrów. Ona jest silniejsza, ona jest troszeczkę inny, ten patriotyzm Polaków. na terenie Nowej Zelandii czy Australii. Ta miłość jest oparta głównie o tą właśnie tęsknotę za ojczyzną i choć czasami tego się nie powiada, Polacy nie powiadają wprost, że tęsknią za ojczyzną, tęsknią za tym, co polskie, to gdzieś tęsknota w sercu jest. My jako chrystowcy pełnimy tę posługę w Australii od 1959 roku, wtedy kiedy nam władze komisji pozwoliły zacząć wyjeżdżać poza Polskę, aby tą misję, ten charyzmat naszego zgromadzenia, który został nam dany przez założyciela, przez sługę Bożego Augusta, kardynała Augusta Hlonda, zaczęliśmy wypełniać. Te duszpasterstwa nasze w Australii, one głównie się skupiają na zasadzie pewnej kapelanii, nie, troszeczkę inaczej niż w innych krajach. To nie są parafie personalne, to są kapelanie. I tu trzeba podziwiać też pewną siłę wiary tych Polaków, którzy tam są i siłę ich polskości, bo niektórzy do kościoła być na mszy niedzielnej dojeżdżają 40, 50, 70 kilometrów. Więc to są bardzo duże odległości i robią to co niedzielę. Ale myślę, że też w kontekście tej Polonii australijskiej i dzisiaj Polonii na całym świecie bardzo aktualnym jest dzisiaj nadal to wezwanie kardynała Augusta Hlonda na wychodźstwie polskie dusze giną. To takie pewne wezwanie bardzo silne, duszpasterskie dla nas chrystowców, jak otoczyć tych Polaków opieką duszpasterską, jak stworzyć im też możliwość kultywowania i kultury języka polskiego, bo większość działalności polonijnej opiera się o nasze duszpasterstwa. Czy to są szkoły sobotnie, one są przy duszpasterstwach, czy to jest działalność różnych grup, zespołów, one się odbywają przy naszych duszpasterstwach. To jest bardzo ważne wyzwanie, tym bardziej, że w kontekście Polonii australijskiej czy nowozelandzkiej, o ile pierwsze pokolenie jest bardzo trudno asymiluje się z lokalną kulturą, to drugie pokolenie, musimy pamiętać, że dla nich już tym pierwszym językiem, którym będą mówili nawet pomiędzy sobą, jest język angielski. I wtedy jest pytanie, jak tą duchowość polską, tą kulturę polską zachować. Myślę, że to jest takie najmocniejsze wyzwanie dla nas, chrystowców pracujących na antypodach, dla organizacji polonijnych na antypodach, ale także i dla organizacji polonijnych czy duszpasterstw pracujących gdziekolwiek na świecie. Jak utrzymać, jak zachować tą kulturę przy tym takim normalnym, naturalnym zetknięciu się drugiego pokolenia i tą taką naturalną asymilacją.
Zaprosimy naszych telewidzów do rozmów. Dla słuchaczy telewidzów z Polski Północnej numer telefonu 56 657 0011, dla południa 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i dwa numery dla rodaków z zagranicy. Może dzisiaj szczególnie do Państwa ukłon w sprawie telefonów 657 0013 i 657 0014. Gościmy, proszę Państwa, dzisiaj uczestników 19 Forum Polonijnego. Są z nami pan kapitan żeglugi wielkiej, pan Józef Gawłowicz, ksiądz Przemysław Karasiuk, pani Renata Cytacka z Litwy i pani Donata Wilk ze Szwajcarii. Opowiadamy o bolączkach, radościach i sprawach codziennych poszczególnych naszych ognisk polskości. Tam, gdzie te ogniska albo pozostały, ponieważ Polska odeszła, albo tam, gdzie nasi rodacy po prostu wyjechali. Czekając na telefony, pytanie do pana prezesa, pana kapitana, jak przebiega to 19 forum, bo jesteśmy już po półmetku, to drugi dzień dobiega końca, jeszcze jutro to forum. Kto jest obecny? Jakie prace już postąpiły i czego jeszcze Państwo się spodziewają? Z czym to forum ma się zakończyć?
Więc forum jest dość szczególne tym razem, dlatego że organizatorzy zadbali o to, aby oprócz samej wymiany zdań ciekawe osobowości, jak zwykle zresztą, zapraszać. I w dniu wczorajszym, na samym powitaniu, ojciec dyrektor jak zwykle opowiedział o dwóch komorach serca, które bez siebie nie mogą żyć, i właśnie krajowcy i emigranci, oczywiście Polacy, właśnie też nie mogą bez siebie żyć, i obopólna jest oczywiście korzyść z kontaktów. Ja wspomniałem jako współorganizator w imieniu stowarzyszenia, że tak jak ojciec dyrektor i ojciec rektor aktualnie szkolący prowadzi swoich słuchaczy i studentów po obszarach etyki i nauki katolickiej, tak twórcy naszego stowarzyszenia, kapitan Sulatycki i inżynier Wysocki, prowadzili statki po obszarach wodnych ziemi najkrótszą, bezpieczną trasą. Oczywiście jest to jedyny, można powiedzieć, taki wspólny mianownik, niemniej jednak to ta wspólna organizacja trwa od samego początku. Zaprosili w dniu wczorajszym, zaproszona była pani senator Anna Maria Anders. Jest to o tyle oryginalne dla społeczności, która wczoraj brała udział w tym otwarciu, że przez okres zarówno komunizmu, jak i także okres platformerski, patrioci tego typu jak generał Anders nie byli dobrze widziani. Oczywiście w wolnej Polsce ukazała się pewna ilość publikacji, ale młodzież już tego problemu nie czuje, że generał Anders, absolwent Akademii Wojskowej ze złotym medalem, znalazł się w warunkach na nieludzkiej ziemi sowieckiej, zebrał po akcie Sikorski-Majski, oczywiście to był już korzystny zbieg okoliczności, ale zebrał wszystkich możliwych żołnierzy i jego geniusz humanitarny spowodował, że zabrał przecież 120 tysięcy osób z rodzin. W tym byli wycieńczeni uchodźcy, były kobiety, były i dzieci. I formalnie zorientowawszy się, że będzie mięsem armatnim, oczywiście wyprowadził przez Iran i później ta odyseja przez Bliski Wschód aż do Ancony, i że zdobycie Monte Cassino było takim wyczynem, iż jako żołnierz otrzymał order łaźni, Order of the Bath, którego Anglicy w ogóle rzadko kiedy dają obcokrajowcom, bo tylko było wiadomo, że Monte Cassino było praktycznie nie do zdobycia, a Polacy go zdobyli. Córka generała Andersa opowiedziała na pytanie publiczności, że tato, chociaż miał biuro w Londynie, był człowiekiem ciepłym, niewojskowym, opowiadał jej bajeczki, prowadził ją do szkoły. Mama jej była artystką, która przeszła tenże sam szlak, prawda? I miałem akurat okazję jako dyrektor Urzędu Morskiego w 2005 roku być w Londynie w czasie delegacji i wieczór, mając wolny, tam jest Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, który może być przykładem dla całej emigracji. Czteropiętrowy budynek zniesiony staraniem emigrantów, gdzie na pierwszym piętrze jest piękny, autentyczny, profesjonalny teatr. I tam nasza artystka Łaniewska ze swoim kolegą z programu Plebania grała sztukę Jesteś ciowa i zięć. I właśnie miałem zaszczyt siedzieć pomiędzy, jako kurier kultury paryskiej, pomiędzy parą prezydencką, a obok pani Anders. Później dyskutowaliśmy. Byłem zaskoczony świeżością umysłu tak już leciwej damy, która z tego, co wynikało, nie opuszcza w zasadzie żadnych okazji, aby tam, prawda, przebywać.
Panie kapitanie, wrócimy, a mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Jacek z Warszawy. Z krótką dygresją, chociaż myślałem na początku, że powiem znacznie więcej. Powiem tylko tyle, że bardzo mi przykro słuchać, iż Polacy, ci najwięksi, okazują się sławni dopiero poza granicami, a tu jakoś na swojej ziemi nie mogą zagrzać miejsca i nie mogą znaleźć, nie wiem, materii do tego, i również sił, nie mogą znaleźć właściwego przyzwolenia na działanie. Teraz być może się to zmieni. Bardzo dobrze, że jeden z gości zauważył, że te czasy komunizmu i peosizmu praktycznie w tej materii akurat były zbieżne ze sobą. To jest bardzo przykre, że dalej ci, którzy właśnie tak działają, iż za ich rządów miliony ludzi opuszczały tą Polskę, śmią jeszcze w jakikolwiek sposób mówić, chyba na zasadzie tylko megalomanii, że są tacy wspaniali. Jakaż jest wspaniałość osoby, która widzi tylko dzieci i chce, żeby wszyscy widzieli, żeby cały świat widział, że w Polsce są dzieci z nadwagą, a dyskryminuje dzieci własnego narodu z niedowagą. Dopiero teraz PiS rekompensuje to, ale nie mówi tego. Jest pewien błąd moim zdaniem tutaj, że nie ma tej obrony medialnej jeszcze dla poczynań tej aktualnie władzy, która okazuje się być bliższa narodowi i rozumiejąca bardziej jego potrzeby. A najgorsze jest cały czas w temacie, gdyby wracać do tematu, najgorsze jest to, że musimy zrozumienia szukać poza granicami własnej ojczyzny i wtedy dopiero okazuje się, jaką mamy wartość. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Jacku. To po raz pierwszy chyba od przynajmniej wielu, wielu lat poszczególne osoby przybywające, tak jak pani Anna Maria Anders, ale także pan minister Adam Kwiatkowski, pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski, że urzędujący politycy przybywają na to forum, ponieważ zawsze to forum było sekowane, a Polonia, która w tym forum brała udział, także była niemile widziana przez i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i także przez władze Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie kapitanie.
Oczywiście, że tak. I ciekawe jest to, że ci zaproszeni goście, pełniący takie ważne funkcje państwowe, musieli liczyć się z tym, że będzie sporo kłopotliwych pytań. Stosunkowo kłopotliwych, bo niektórzy emigranci z Polonii chcą pewnego przyspieszenia, które nie bardzo jest możliwe. Również jeśli chodzi o przygotowanie całości. Stąd obaj ministrowie mieli sporo kłopotu, ale byli bardzo dobrze merytorycznie przygotowani, dlatego że z sali padały z najróżniejszych zakątków świata od emigrantów pytania, często wskazówki, często sugestie. I ta dyskusja była bardzo żywa. To była dyskusja prawdziwa. Jeden prześmiewca, polski pisarz, napisał, że pierwszy mówca wstał i zmilczał wszystko, co miał do powiedzenia. Później wstał następny i też milczał. I milczenie, dojmujące milczenie, stało się naczelną cechą dyskusji, która się wywiązała. I tak kiedyś bywało. Tymczasem wczorajsza i dzisiejsze dyskusje były szalenie żywe, że prawie nigdy nie zdążyliśmy ani w terminie na obiad, ostatnio nawet na liturgię kilka minut, dlatego że ciągle jedno pytanie stymulowało drugie i odpowiedzi ministrów zostały też skrzętnie zanotowane przez pytających w pewnym sensie jako rodzaj gwarancji, czy te prośby zostaną spełnione.
A państwo, zwracam się tu do pozostałych naszych gości, gdy słyszycie, o czym mówił pan Jacek, że sprawy polskie wynoszone są poza granicę, że atakowany jest poza granicami polski rząd, że tutaj przyjeżdżają różnego rodzaju komisarze ludowi, którzy badają praworządność, demokrację, którzy mówią o łamaniu wolności. Jak państwo na to patrzycie, jako Polacy będący poza granicami ojczyzny, ale przecież którzy żyją sprawami ojczyzny, pani Renato?
No, dla mnie to jest nie do pomyślenia. My akurat jesteśmy nieco w innej sytuacji, bo my przyjeżdżamy tu do macierzy. I my właśnie przyjeżdżamy prosić o wsparcie, o wsparcie ramienia, żeby otrzymać poparcie polityczne, żeby jakby nasi rodacy wstąpili się za nas, bo nam tylko zależy na tym, żeby wyegzekwować prawo, które jest już przyjęte na Litwie, czy akty międzynarodowe, które Litwa ratyfikowała. Natomiast jeżeli wrócimy do sugestii pana Jacka, oczywiście to jest nie do pomyślenia, kiedy stąd z Polski rodacy jadą na skargę do Unii Europejskiej. Jeżeli powstaje jakiś twór z przypadkowych ludzi, bo my obserwując na Litwie, co się dzieje, kiedy wychodzą ludzie na ulicę i nie za bardzo wiedzą, po co oni wyszli, czy dzisiaj na przykład od jednej pani, która przyjeżdża i mówi, że słyszy, że ambasady pomagają dla KOD-u wynosząc flagi biało-czerwone, no to o pomstę do nieba, więcej nic. No, musimy jednoczyć się, bo my na przykład na swoim przykładzie wiemy, jako Polacy na Litwie, że w jedności nasza siła.
A czy Unia Europejska, czy na przykład liderzy opozycji w Polsce, a mam na myśli szefa tak zwanej opozycji totalnej Grzegorza Schetynę, Ryszard Petru i ktokolwiek z tych państwa przyjechał na Litwę, wsparł państwa, przecież Grzegorz Schetyna to jest były minister spraw zagranicznych. Proszę powiedzieć, czy przysłał komisarzy na Litwę po to, żeby zainteresowali się Polakami tam, przecież od zawsze mieszkającymi?
Nic, to znaczy pan minister Schetyna to podarował dla nas 4 busy do szkół, tylko ja pytam, że za chwilę nie będę miała kogo wysyłać do tych busów, bo jeżeli nie będzie gwarancji prawnych, to szkoły zamkną. Pan Petru to chyba nie wie o naszym istnieniu. Przepraszam, może wie, ale nigdy nie wypowiadał się, nie słyszałam. No, największym graczem w tej chwili to jest pan Tusk, do którego mamy bardzo wielki żal, ponieważ właśnie 5 lat temu, kiedy ogłosiliśmy strajki w szkołach, kiedy my rodzice nie puściliśmy dzieci do szkół, rzeczywiście zareagował, w ten czas będąc premierem Rzeczpospolitej Polskiej, przyjechał do nas z bardzo piękną przemową w ostrej bramie, co dodatkowo nadawała ton i atmosferę, że jednak no, skoro już wiarygodności, skoro mówił u stóp naszej Matki Bożej miłosierdzia, to chyba musi ponosić odpowiedzialność. Powiedział, że tak, będzie chronił, zrobi wszystko. Tylko teraz, gdzie jest pan Tusk? Uciekł nawet tu z Polski. Do kogo mamy składać jakieś żale? Go nie ma. Jest w Europie, ma dużo narzędzi, żeby jakoś upomnieć naszych braci Litwinów, ale ni razu tego nie uczynił. Mimo że, mimo naszych próśb, mimo naszych petycji, nie mamy pomocy. Chociażby ówczesny minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, powiedział, no to skoro Litwini nic nie działają, to on i nie będzie przyjeżdżał. No to tylko Litwinom tego i trzeba było. Skoro tu nie ma kontroli, no to możemy robić,
żeby
co chcemy.
Polska się odcięła.
Tak,
bardzo liczymy na rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak widzimy poczynania odbania o naród. Słyszymy deklarację prezydenta pana Andrzeja Dudy, że będzie dbał o Polaków niezależnie, gdzie oni są. Liczymy na to, tylko oczywiście z wielką wrażliwością, bo dzisiaj już mówiłam dla pana ministra, że troszeczkę tak się czuję, że troszeczkę już mi boli te ramię, bo non stop nas tam poklepują, mówią, damy radę i będzie wszystko dobrze. Deklaracje 26 lat, już chyba dosyć czasu na to, żeby już musi znaleźć się mąż stanu, który podejmie wielką odpowiedzialność i zrobi ten pierwszy krok. A do tego ma narzędzie, ma traktat polsko-litewski z całym katalogiem tych nierozwiązanych problemów. Trzeba zrobić lustrację tego dokumentu, co jest wykonane, co niewykonywane było od 1994 roku i po prostu rozpisać, że kiedy ma być rozpisane. Bo my tak żartujemy, że najlepszym powiedzonkiem w Wilnie to jest słowo robi się. Czyli nie wiadomo, nikt nie mówi ze strony litewskiej, kiedy to będzie wykonane. No kiedyś tam, powołamy grupę.
Nawet nie wiadomo, kto robi.
I nie robię, ale w tym momencie, zanim słuchamy deklaracji tu od rządzących w Polsce, to Litwini działają. Oni nie deklarują, oni nie czekają.
A u nas się robi.
A u nas się robi.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, Amen.
Proszę. Po prostu może jestem pokoleniem powojennym. Wiem, że Anders wyprowadził sporo ludzi z Rosji, ze Syberii. Pozbierał młodych chłopaków, którzy mieli być wcieleni w wojska rosyjskie. On pozabierał tych chłopców. Po prostu były wywiózł z Rosji. No i ci chłopcy walczyli pod Monte Cassino. I tu mam problem. Żołnierze kombatanci nie zostali zaproszeni na uroczystości wyzwolenia Monte Cassino, bo akurat tym się po prostu interesuje mi historia nie z zawodu, tylko po prostu z ciekawości. I było takie coś, że polscy żołnierze, kombatanci nie zostali zaproszeni na uroczystość na Monte Cassino. Nie było dla nich miejsca. Nie wiem, czy to schizofrenia państw wyzwolonych przez Polaków, a my za mało się dopominamy się o tych Polaków. Po prostu, tak jak Żydzi o Żydach bronią za ich za wszelką cenę. Chociaż wszyscy, wiadomo, że w każdym narodzie jest coś, niektórzy źle postępowali, ale oni bronią za wszelką cenę. I to właśnie mnie martwi, że my Polacy za Polaków nie, po prostu mało się bijemy, mało się walczymy o prawdę.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto. To jest zawsze cenny głos, kiedy przypominamy, że jednak no, może własne zasługi narodowe w dziele choćby II wojny światowej, no warto dzisiaj, kiedy historia jest zakłamywana, wciąż eksponować. Nie po to, żeby tylko i wyłącznie się chwalić, ale żeby zachować prawdę o tym bohaterskim narodzie, jakim jest naród polski. I za nas tego nikt nie zrobi, prawda? To, co pisał kiedyś Józef Piłsudski, historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was i znacznie gorzej inni. Pani Donato, jak w Szwajcarii te sprawy związane choćby z wywlekaniem spraw polskich na arenę brukselską są postrzegane? Czy Polacy tam mieszkający w ogóle tym się interesują? Bo Szwajcaria to taki neutralny kraj.
Właśnie, Szwajcarzy nie są w Unii Europejskiej, stąd też troszeczkę to inaczej tam wygląda. Ja może bardziej ze swojej strony, ja wciąż jestem nową osobą, która poznaje tą emigrację tych wszystkich emigrantów, bo to jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali 30 lat temu i wcześniej. Ja jestem młodą emigracją, więc mogę powiedzieć tutaj ze swojej strony, wśród młodych ludzi jest duża część osób, która się interesuje tym i to też jest no, źle widziane, bo uważam, że mówienie źle o swoim narodzie, o swojej matce jest jak najbardziej źle widziane i wydaje mi się to wstydem ogromnym mówić źle o Polsce, bo to jest nasza ojczyzna i powinniśmy ją kochać. I tak ja postrzegam. Ja staram się jak bardzo to podkreślać i też starzają się też osoby, które no negatywnie, więc jakieś dyskusje się wdajemy i staram się też walczyć i bronić tego. Polonia, no cóż, ja tutaj ze swojej strony mogę powiedzieć, że no, ludzie interesują się tym, co dzieje się w Polsce. Były też wybory, więc też braliśmy udział w wyborach. Dużo ludzi brało się w wyborach, bo chcieli coś zmienić i leżą im na sercu sprawy Polski. Więc na miarę możliwości, wiadomo, jest to wszystko, są jakieś działania, czy my też, no ja też staram się coś robić, czy też pomagać, bo jest takie zapotrzebowanie, prawda, i też chcemy tą polskość szerzyć i podtrzymywać.
To posłuchajmy naszego kolejnego gościa. Halo?
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry, ojcze. Dzień dobry, ojcze, to już mój profesor Modelska Kryć.
Witam panią profesor.
Ja mówię z Chicago. No, szkoda, że się mnie zaprosili, ponieważ ja specjalizuję się w sądzie londyńskim i w ogóle w tym wszystkim, co się stało w czasie II wojny światowej na emigracji. Więc jestem zachwycona i bardzo szczęśliwa i sercem z wami, ale komentarze słuchaczy świadczą, że jest zupełna nieznajomość historii, ale no, tragiczna nieznajomość historii. Generał Anders mógł wyprowadzić wojsko z Rosji na podstawie układu Majski-Sikorski. To Sikorski jest ten, któremu udało się wywalczyć tą możliwość wyprowadzenia 150 tysięcy. I pan tu właśnie, na którego się patrzę, wspomniał o tym, ale to musi być bardzo podkreślone, wszystko, co się działo w czasie II wojny światowej, w ogóle co się dzieje w polityce, następuje w oparciu o układy międzynarodowe. Gdyby Sikorski, tu pierwsza wdzięczność naszego narodu powinna iść do generała Sikorskiego. No niestety córka generała Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej przepadła, nie ma koneksji rodzinnej. No ja staram się to zawsze podkreślać, ale to jest coś, co powinniśmy sobie wszyscy zdać sprawę. Ponieważ w armii generała Andersa, no byli żołnierze, oficerowie i tak dalej, i oni widzieli generała, prawda, Andersa, to jest na zasadzie, że jest bliższa koszula ciału, zawsze wymienia się, prawda, generała Andersa, a tu jest brak generała Sikorskiego, zresztą działamy wspólnie, po pierwsze, no a po drugie, to ja myślę, że rzeczywiście Polonia, na przykład, nie widzę reprezentacji Polonii Chicagowskiej, no szkoda, ja przyjeżdżam na podświetlenie świątyni, ale gdybym była zaproszona z wykładem, to zrobiłabym tutaj wszelkie starania, żeby zdobyć ten paszport, bo jestem w procesie odmawiania paszportu. I chcę powiedzieć, że obserwujemy ogromną zmianę od właśnie przejęcia i od nastania nowego rządu pisowskiego. Tu mieliśmy wizyty wiceministrów, wizyty prawda, nowych członków rządu i to jest bardzo pozytywna zmiana. Chcę jeszcze dodać dla pani z Wilna, że kiedy byłam 3 lata temu w Wilnie, podeszła do mnie pewna staruszka, gdy jeszcze był rząd PO i ta staruszka piękną wschodnią wileńską polszczyzną powiedziała do mnie i do koleżanki: ja tu codziennie o godzinie 10 modlę się za rząd Polski, żeby tu wróciła Polska. Mnie się pojawiły łzy w oczach, bo nie śmiałam rozczarować tej staruszki, że rząd Polski jest niepolski w sensie reprezentacji interesów. Także pozdrawiam, tęsknię i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję pani profesor, z panem Bogiem. Zapytamy teraz księdza prowincjała, jak w Australia, jakie Australia ma związki z Polską. Wiemy już, jak przebiegały te fale emigracyjne, ale jak pielęgnujecie związki z Polską?
Jeżeli chodzi o związki z Polską, myślę, że takim generalnym związkiem z Polską, znaczy więzi z Polską się trzyma przez język, przez kulturę. Dlatego też jest wiele tych grup, które podtrzymują polską kulturę. Choćby zespoły taneczne, które zarówno działają w Australii, ale także i przyjeżdżają do Polski na organizowane festiwale kultury polskiej, czy polskich zespołów folklorystycznych. To jest ta więź z Polską poprzez kulturę, poprzez język. Ta dzisiejsza sytuacja sprawia to, że no, świat się staje taką jedną wielką wioską. Jest nasza odległość, mimo tych 16 tysięcy kilometrów, one się zmniejszają. Mamy możliwości multimedialne kontaktu z Polską, kontaktu z rodziną w Polsce, z przyjaciółmi w Polsce. Skype, Viber, internet, e-mail. To są te rzeczy, które bardzo ułatwiają tą więź z Polską. Tą wyrazem więzi z Polską także są odwiedziny. My to często jako Polonia Austriacka zapraszamy gości do Australii, czy to z tego kręgu kultury polskiej, czy muzyków, czy literatów, ale zapraszamy także i polskich naukowców, tych, którzy mogą w jakiś sposób tą więź nam z Polską ułatwić. Oczywiście to jest bardzo trudne, bo to jest 16 tysięcy kilometrów. Przewieźć na przykład zespół 16 tysięcy kilometrów w jedną stronę, czy do Polski, czy z Polski jakąś grupę do Australii, no to jest pewien wyczyn logistyczny i finansowy, ale to się udaje. Może najmniejszą skalę niż do Anglia czy Niemcy, ale to nam się również udaje.
Jeszcze jeden telefon przed nami. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje imię Kazimiera. Ja dzwonię z Norymbergi. Mieszkam tutaj już ponad 28 lat. Przyjechałam tutaj ja w ramach połączenia rodzin, dlatego że mój mąż był Niemcem. No i tutaj urodziła się moja córka, tutaj cały czas jesteśmy. Zawsze często jeździłyśmy do Polski, jeździmy, odwiedzamy, bo tam są nasze korzenie. Nie zapominamy o polskości. I później, kiedy stała się wielka tragedia w mojej rodzinie, mój mąż potem umarł z inną śmiercią tragiczną. Ja założyłam tutaj z Polakami na terenie Norymberdze polską szkołę. I to działaliśmy. I potem przejęła nasza szkoła ambasada, przez ambasadę. Wszystko funkcjonowało, ale później zaczęły się robić różne zawirowania i tak dalej, bo jest bardzo dużo Polaków, różne zdania, różne opcje polityczne. Także były to burzliwe czasy. Ja już teraz w tej szkole już nie pracuję, już jestem emerytką, ale cieszę się, że miałam wkład, że założyłam polską szkołę. Moja córka mówi perfekt po polsku, mimo że ma ojca rdzennego Niemca, mówi po polsku. Przyjeżdżamy tam do mojego rodzinnego miasta, do Rawicza, to każdy ją podziwia, że mówi tak pięknie po polsku, że nauczyła się mówić. Po prostu zadbałam o to, bo byłam nauczycielką języka polskiego, także jakby byłby to dla mnie wstyd, gdyby moja córka nie mówiła po polsku. I teraz mam tutaj też jeszcze takie życzenie, aby tutaj nas Polaków trochę też lepiej traktowały ambasady, konsulaty. Bo tutaj o wszystko, cokolwiek, ciężko się dodzwonić, jakiekolwiek sprawy urzędowe załatwić. Bardzo dużo kosztują po prostu tam jakieś tam rzeczy do przetłumaczenia, czy jak ambasada ma wysłać jakiś tam dokument do Polski z potwierdzeniem, to naprawdę to kosztuje około 100 euro albo czasami więcej. Naprawdę są to ceny niesamowite, ale dbamy o to wszystko, pilnujemy, żeby nasze dokumenty, nasze paszporty były ważne i czynne. Po prostu jesteśmy Polakami, i tutaj się bardzo wszyscy wspieramy. Mamy misję polską misję katolicką, też tutaj również ksiądz się bardzo też udziela. Przyjeżdżał zaproszeni gości, nawet 3 lata temu to był pan profesor Piotr Jaroszyński. Mówił na temat Polonii i tak dalej. Nawet tam książki można było jego kupić. No tam naprawdę jest miło, jest fajnie i naprawdę także jeszcze, żeby niektórym innym Polakom tak wytłumaczyć, żeby już oderwali się od tego komunistycznego myślenia, od tego peoskiego jakiegoś tego prania mózgu, czy coś takiego, bo to naprawdę, jak się spotykamy w kościele, to ja widzę, wszyscy idą, modlimy się, a potem jak wychodzimy z kościoła, rozmowy, to Boże drogi, takie dyskusje, tak jakby tu kodziarze byli, jakby tu byli inni jeszcze, ja nie wiem, po co oni wyemigrowali, po co oni są tutaj w Niemczech, niech ty do Moskwy jadą, jak mają takie jakieś poglądy, naprawdę, że czasami to aż dziw bierze, że tutaj mieszkają, widzą niby są z nami, ale gdzieś tam te poglądy swoje tam bardzo pielęgnują i próbują tam zasiać trochę trucizny. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić telewizję Trwam, Radio Maria, bo słucham, mam telewizję, mam satelitę, mam internet, bardzo dużo wiem, co się w Polsce dzieje, jestem całym sercem za Polską. Życzę Polsce, żeby jak najlepiej teraz było, żeby po prostu już ta Unia przestała mieszać w Polsce, żeby pozwolić rządzić mądrym ludziom, intelektualistom i naprawdę, żeby Polska była Polską, tak jak kiedyś śpiewał pan Pietrzak. I pozdrawiam serdecznie i niech Pan Bóg błogosławi i niech Polska będzie silna. Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo Pani Kazimiero. Zawsze problem w tym, że tę chochlę do mieszania w polskim garnku podają politycy polscy, niektórzy kucharzom z zagranicy. Proszę Państwa, mamy ostatnie chwile naszego spotkania, więc może, ponieważ jest to taki wyjątkowy program spotkania z Polakami z różnych stron świata, to jakieś pozdrowienia, Pani Renato.
Telewizja Trwam dociera chyba do wszystkich, na wszystkich kontynentach, więc chciałabym pozdrowić w tym roku szczególnym, ponieważ ten rok jest rokiem Miłosierdzia Bożego. Więc chyba dla mnie jako osoby z Wilna przesłać te pozdrowienia z Miasta Miłosierdzia od Matki Bożej Miłosiernej, która w ostrej świeci bramie i która wysłuchuje wszystkich na całym świecie. Więc pozdrawiam rodacy, trzymajmy się razem, dbajmy niezależnie gdzie my byśmy nie byli o naszą Polskę. czy my jesteśmy w Polsce, czy my jesteśmy na Litwie, czy ktoś jest w Australii, czy na jakimkolwiek kontynencie. Jeżeli nie mamy więzi bezpośrednio z krajem, nośmy go w sercu. I tak jak tu jedna z pań mówiła, o Polsce, tak jak o matce, nie mówi się źle. Wspierajmy się wzajemnie, pomagajmy jednej drugiej. W tym okresie trudnym, życiowym, musimy być narodem ponad podziałami. I dbajmy o to, żeby to przetrwać i przekazać następnym pokoleniom nasz język, kulturę, tożsamość, a przede wszystkim wiarę.
Dziękuję bardzo pani Renata Cytacka, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu Solecznickiego. Pani Donata Wilk?
No jako jestem przedstawicielką tutaj Polonii Szwajcarskiej podczas forum, więc serdecznie pozdrawiam całą Polonię Szwajcarską. Nasze koło Radia Maryja, które pomimo tego, że to jest akurat koło córyskie, jednak pozdrawiam wszystkich, całą Polonię z różnych ośrodków w Zurichu, z różnych miejsc w Zurichu, a także całą moją rodzinę i tych wszystkich znajomych przyjaciół, którzy są w kraju i wciąż pamiętają też o nas tam za granicą. No i postaramy się jak najlepiej i najgodniej reprezentować naszą ojczyznę i mówić o niej zawsze dobrze i wspierać ją, jeżeli tylko będzie taka możliwość, zrobimy wszystko, żeby ją wspierać i pamiętać o niej.
Dziękuję bardzo. Pan kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz. Panie kapitanie.
Pozdrawiam Polaków rozsianych po świecie, ale mam dwa szczególne pozdrowienia. Kiedyś, nie mając wizy szwajcarskiej właśnie...
Jednak króciutko, panie kapitanie, bo już jesteśmy po czasie.
To pozdrawiam właśnie kolegów pani Wilk, bo tam jest ta biblioteka w Persvillu, którą trzeba ratować. A Odessa, która jest Marsylią Czarnego Morza, tam jest taka straszna korupcja, że życzę, aby się ona ukróciła, bo od każdego zbiornika wody w moich balastach musiałem $100 zapłacić, pomimo że wymieniłem wodę na Morzu Czarnym, ale korupcja jest taka, że wówczas butelka z próbką zostanie zatwierdzona, jeśli się zapłaci. To jest przykład nowych czasów, że większa jest korupcja niż w Związku Radzieckim.
Kapitan Józef Gawłowicz, wilk morski z barwnym językiem. Bardzo dziękuję. I ksiądz Przemysław Karasiuk.
Chrystusy pracują na wszystkich kontynentach, więc chciałbym pozdrowić wszystkich tych rodaków, których obejmujemy naszą posługą duszpasterską. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich współbraci rozsianych po całym świecie. W sposób szczególny kieruję te pozdrowienie do moich współbraci w Australii i Nowej Zelandii. Jednocześnie dziękuję im za ich pracę duszpasterską i pozdrawiam wszystkich Polaków na antypodach. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję naszym telewidzom. Spotkamy się, proszę Państwa, z Polakami mieszkającymi poza granicami jeszcze dzisiaj w Radiu Maryja o 21.30, ale będzie to już inny zestaw delegatów na forum polonijne, które odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz.